Cześć! To już 16 raz, kiedy możecie podsłuchiwać redakcję Niebezpiecznika. Tak sobie myślę, że moglibyśmy kiedyś wprowadzić do podcastu jakiś element inscenizacji. Wiecie, że ktoś się podłącza i nagle nas słychać. Ale zanim to zrobimy, to musimy poprzestać na standardowej wypowiedzi początkowej, czyli możecie nas słuchać na Spreakerze, na YouTubie, w radiu internetowym Kontestacja. Zachęcamy do lajkowania i subowania i od razu przechodzimy do rzeczy. Dziś znowu przegląd spraw bieżących. Zaczyna Kuba.
To ode mnie takie news odnośnie użytkowników Androida, w zasadzie coś, co tych użytkowników powinno zainteresować. Po raz kolejny z Google Play'a, czyli sklepu Google'a, wyrzucono sporą liczbę aplikacji, konkretnie ponad 200 aplikacji zainfekowanych pewnego rodzaju złośliwym softem. No i teraz ktoś może zapytać, no jak można zainfekować cudze aplikacje? No tutaj jest coś takiego, co nazywa się Supply Chain Attack, czyli atak polegający na tym, że nie infekuje się aplikacji, którą chce się zainfekować, tylko ta aplikacja, ona korzysta z różnego rodzaju zależności. To są zależności typu zewnętrzne API, na przykład z serwisu, albo zewnętrzne biblioteki open source'owe, więc można się wstrzelić do biblioteki open source'owej i ta biblioteka zostanie zaciągnięta podczas kompilacji nowej wersji aplikacji i wtedy będzie miała dziurę. I dokładnie w ten sposób ponad 200 aplikacji z Google Play'a zostało zainfekowanych. W jaki sposób dokładnie to zrobiono? Wstrzyknięto się do takiego frameworka, który nazywa się SW Analytics. To jest framework do liczenia statystyk użycia aplikacji. Czyli jeżeli tworzysz aplikację na Androida, to możesz sobie wstrzyknąć coś takiego, no i tam się liczy, ile razy dziennie tam aplikacja się wybudza, ile tam ktoś spędził na grze, tego typu rzeczy. No i się okazuje, że ktoś dostał się do tego kodu i tam rzucił złośliwy fragment kodu. Jeśli chodzi o to, jak to dokładnie zrobić, no można to na dwa sposoby to jakby wstrzyknąć się. Sposób pierwszy jest taki, włamujemy się do repozytorium open source'owej aplikacji i tam coś komitujemy. Ewentualnie zamiast włamywać się, po prostu zostajemy deweloperem, implementujemy nową funkcjonalność i w tej funkcjonalności jest pewnego rodzaju backdoor. To jest numer jeden. Numer dwa, jak ktoś ma kasę, kupujemy jakiś projekt open source'owy, który jest powszechnie używany, a który jest stosunkowo niewielki i może nie zarabia na siebie. W ten sposób stajemy się właścicielami, no i możemy się wstrzykiwać. W ten sposób na przykład rozszerzenia Google atakowano, to znaczy stare rozszerzenia, które już tak były średnio rozwijane, ktoś po prostu mógł sobie kupić, rzucić tam swoją wersję kodu i rzucić aktualizację. Warto wspomnieć o czymś takim, jak funkcja LeftPad, nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Chodziło o to, że jeśli korzystamy z JavaScriptu, no to JavaScript natywnie nie miał takiej funkcji jak paddingowanie od lewej strony, czyli że mamy liczbę jakąś i chcielibyśmy, aby ona była uzupełniona zerami po lewej stronie, albo spacjami, albo czymkolwiek innym. Inne języki programowania to mają, a w tamtych czasach no, JavaScript tego nie miał. Więc był sobie jakiś gość, który napisał sobie funkcję LeftPad. Ta funkcja miała równe 11 linii kodu. No i rzucił sobie tą funkcję do repozytorium NPM-a, czyli repozytorium tych bibliotek javascriptowych. No i co się okazało? Ten gość był takim naprawdę hardkorowym programistą. Tych wszystkich rozszerzeń, które napisał, napisał ponad setkę, ale jedno rozszerzenie nazwał KIK. K-I-K. To był jakiś skrót od jego pseudonimu i jakiejś tam funkcji. Okazało się, że KIK to też jest nazwa sieci społecznościowej, więc poszedł od razu pozew, że używa w naszych znaków handlowych. Musisz zmienić nazwę swojego projektu. No on to olał, nie zmienił, ale potem w takim razie poszedł wezwanie do repozytorium. Słuchajcie, zmuście tego autora, aby zmienił nazwę swojego projektu. No i co się stało? No ten gość nie zmienił nazwy projektu, ale się obraził. Obraził się, bo stwierdził, open source ma być wolny, ma być otwarty, niezależny od korporacji, a tu przychodzi jakiś prawnik i mówi mi, co ja mam robić. I co zrobił ten gość? Skasował wszystkie swoje kody, ponad 100 repozytoriów, właśnie z bazy danych NPM-a. Ale najważniejszym kodem był ten LeftPad. Okazało się, że ten jedna paczka była używana w kilkuset tysiącach innych paczek. To był ten dzień, gdy po prostu NPM przestał praktycznie działać. Wszystko na tym bazowało, no i tak naprawdę nie dało się tego ściągnąć. I teraz wyobraźmy sobie, że gość usunął tego rodzaju paczkę, która jest używana w takiej ilości repozytoriów. Nazwa paczki nie jest unikalna. Teraz może ktoś rzucić taką paczkę w to miejsce, w dokładnie z tej samej nazwie i ten kod źródłowy robi dokładnie to samo, ale zawiera na przykład backdoor. w ten sposób można było wykonać właśnie atak, supply chain atak. Jest to stosunkowo no, niebezpieczne. Warto więc poczytać sobie o czymś takim, jak weryfikować, czy na przykład te nasze zależności, które my zaciągamy z innych serwisów, czy one się nie zmieniają. Jak tworzymy na przykład stronę internetową i zaciągamy biblioteki JavaScriptu przez normalne skrypty, SRC i tak dalej, no to poczytać o tym, co to jest na przykład dodatkowy znacznik integrity, do sprawdzenia integralności tych danych. Myślę, że to no, ciekawy rodzaj ataku.
Temat, który ja chciałem poruszyć, jest bardziej związany w pewnym sensie z mediami niż z bezpieczeństwem, ale jedno zahaczę o drugie tutaj. Otóż policja z Kędzierzyna-Koźla informuje o oszustwach przy wykorzystaniu kodu z aplikacji mobilnej banku. I nigdzie w publikacji dość długiej, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w siedmiu akapitowym komunikacie policji nie ma mowy o jaki system banku chodzi. Chodzi, podejrzewam, o Blika. My już ostrzegaliśmy w niebezpieczniku przed tym, żeby nie podawać kodów Blik osobom, które nas o to proszą, bo te osoby mogą po prostu uruchomić dowolną transakcję w ten sposób, a my ją klepniemy w swojej aplikacji i będzie ona normalnie autoryzowana. Ale dlaczego to zwróciło moją szczególną uwagę? Dlatego, że kiedy my pisaliśmy o Bliku, to rzecznicy prasowi powiązani z instytucją stojącą za Blikiem zwrócili się do nas z taką prośbą. Słuchajcie, my wiemy, że okej, da się tak wykorzystywać użytkowników Blika, ale no, prosimy was, żebyście usunęli nazwę Blik, przynajmniej z tytułu, dlatego że nie chcemy, żeby nasz produkt, który w sumie jest bezpieczny, źle się kojarzył. I to jest problem, z którym w ogóle pisząc o bezpieczeństwie w serwisie takim jak Niebezpiecznik, my się spotykamy dość często. Ostrzegamy użytkowników danego produktu przed na przykład socjotechniką. W zasadzie nie dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa tego produktu, no bo mówimy o socjotechnice wycelowanej w użytkowników, a nie wykorzystującej żadnej luki. No ale teraz mamy następujący problem. Jeśli my nie powiemy, z czym to jest związane, to ostrzeżenia dla ewentualnych ofiar no nie trafią dobrze do adresatów. I dobrze jest naszym zdaniem powiedzieć, słuchajcie użytkownicy Blika, tego konkretnego systemu, nie dajcie się nabrać na ten a ten numer. I przypomina mi się tu cała seria innych sytuacji, kiedy ktoś do nas zwracał się z taką prośbą w rodzaju usuńcie nazwę naszego produktu, bo my nie chcemy go mieć w złym kontekście. I tutaj też zwracam się przy okazji do rzeczników prasowych, jeśli nas słuchają. Rozumcie proszę, że kiedy wymieniamy nazwę produktu, to nie dlatego, że uważamy ten produkt za zły i za winny wszystkiemu, tylko chcemy ostrzec jego użytkowników. Też Piotrek pewnie dobrze pamięta, bo razem ze mną zapoznawał się z korespondencją, kiedy pisaliśmy o pewnej firmie świadczącej usługi helpdesk dla szpitali, to tam poinformowaliśmy, że wyciekły dane, które pochodziły z pewnej konkretnej aplikacji dla szpitali i wtedy producent tej aplikacji dość ostre miał do nas pretensje i groził pozwem, ponieważ wymieniliśmy nazwę tej aplikacji, podczas gdy w rzeczywistości no, dane, które wyciekły, były pierwotnie zbierane przez tą aplikację. Czyli sygnalizuje, że taki problem mamy i moim zdaniem policja w swoich komunikatach prasowych powinna napisać wprost, użytkownicy systemu Blik, tego konkretnego, są narażeni na oszustwa, tak jak my o tym pisaliśmy w Niebezpieczniku i to nie znaczy, że krytykujemy Blika, tylko oznacza to, że chcemy ostrzec użytkowników Blika.
Tak, tutaj każdy, kto korzysta z tego typu rozwiązań, nie mówię tutaj tylko o Bliku, tylko jakichkolwiek rozwiązań, które są wykorzystywane do popełnienia przestępstw, powinien zdawać sobie z tego sprawę, jakie nadużycia są możliwe w danym scenariuszu, w danej aplikacji, bo może się tak zdarzyć, że no po prostu wyobraźnia takiej osobie, która korzysta z jakiegoś rozwiązania, nigdy nie podpowie, że coś takiego byłoby możliwe. Nawet dobra socjotechnika może się okazać, że użytkownik takiego czy ofiara takiego ataku będzie brała ten wektor ataku, tą socjotechnikę za element funkcjonowania takiej aplikacji czy jakiejś technologii płatności. Dlatego no, naszym zdaniem niezbędne jest wymienianie wszystkiego z nazwy, pokazywanie jak taka mechanika ataku działa i no, tłumaczenie, tak? Ale myślę, że i tak lepiej, że policja pokusiła się o taki może nawet trochę enigmatyczny komunikat, niż gdyby tego komunikatu miało nie być, a przy przypomnijmy, że jeszcze do niedawna wiele różnych incydentów, ataków, sposobów oszukiwania ludzi, które my opisywaliśmy, nie były nagłaśniane przez serwis policji, a teraz jest z tym chyba coraz lepiej. Ja widzę, że bardzo szybko policjanci reagują. Też duża część banków zaczęła ostrzegać swoich klientów, czy już skończyliśmy z tym, co kiedyś jeszcze było, także bankowi głupio było ostrzegać przed atakami na swoich klientów, no bo to sprawiało takie wrażenie, ojejku, bank mówi, że atakują nas, klientów tego banku, czyli ten bank chyba nie jest zbyt bezpieczny, skoro takie ataki są. Tak mógł myśleć przeciętny Kowalski, tak? Ale w rzeczywistości to nie jest kwestia tego, co myśli sobie przeciętny Kowalski, tylko przeciętny Kowalski powinien doskonale rozumieć, że wszystkich dzisiaj atakują i jeśli jakaś instytucja, z której usług korzysta, ostrzegam przed atakami, robi to rzetelnie, to ta instytucja tak naprawdę działa w kierunku no, zabezpieczenia tego użytkownika, czyli chroni go, stara się mu pomóc. No, nie wszystko zależy od urządzeń, czy nawet zabezpieczeń, które po stronie dostawcy jakiejś usługi istnieją. Ten element człowieka, tak widoczny w usługach online'owych, on jest mega istotny, bardzo ważny, często nadużywany i często twórca danego serwisu nie ma w ogóle wpływu na to, jak zabezpieczyć daną usługę przed no, głupotami, które użytkownicy mogą popełnić, więc takie ostrzeganie użytkowników jest czymś naturalnym. Ja się bardzo cieszę, jak firmy ostrzegają. Aczkolwiek mam dalej duże zastrzeżenia, zarówno do komunikatów bankowych, jak i to, co ty, Marcin, wspomniałeś, komunikatu policyjnego, bo często te ostrzeżenia są takie, że no, ja i Marcin zrozumiemy, o co chodzi, bo znamy tą sprawę, czytelnicy niebezpiecznika może się domyślą, o co chodzi, bo kiedyś gdzieś coś czytali, ale przeciętny Kowalski, który zapoznaje się z takim komunikatem, tak naprawdę no, wie, że jest jakiś atak, ale on nie wie, na czym ten atak polega, a przede wszystkim nie wie, jak go zidentyfikować, czy co dokładnie ma zrobić, kiedy odkryje ze smutkiem, że jest ofiarą takiego ataku.
Ale też spójrzmy prawdzie w oczy. Dzisiaj ludzie są zalewani komunikatami różnorakimi, jeśli korzystamy z, na przykład z jakiejś tam, no nie wiem, ktoś korzysta, dajmy na to, ze spersonalizowanego jakiegoś tam dziennika, który mu podrzuca newsy, no wszystko walczy o naszą uwagę. I teraz jeśli będę miał tytuł komunikatu "Uważajcie użytkownicy Blika", to jeśli ja z tego Blika korzystam, to w ogóle kliknę w ten komunikat. A jeśli to jest komunikat o tytule, cytuję, "Oszustwo przy wykorzystaniu kodu z aplikacji mobilnej banku, zachowajmy ostrożność", to wiele osób po prostu przejdzie dalej i nawet się nie zapozna z tym komunikatem, jeśli oni nie poczują, że on jest skierowany do nich konkretnie. Ja zresztą mam ten problem za każdym razem, kiedy ktoś nam mówi, a słuchajcie, ten tytuł w niebezpieczniku był clickbaitowy. Wszystko jest dzisiaj clickbaitowe. I w momencie, kiedy byśmy chcieli być bardzo precyzyjni merytorycznie w każdym tytule, to stalibyśmy się tak mdli, że niestety nie wygralibyśmy tego pojedynku o uwagę użytkownika, którego też chcemy przed czymś ostrzec.
To raz, a dwa, że tak naprawdę nasi czytelnicy widzą te tytuły, w które sami klikają, bo na niebezpieczniku wykorzystujemy testy AB do tytułów i często ustawiamy dwa czy trzy tytuły i ten, który się rozpropagowywuje i który jest widzialny, to jest ten, który cieszy się właśnie w testach AB takim najczęstszym klikaniem, więc no, pretensje mogą mieć do samych siebie. Przejdźmy do kolejnego tematu. Ja dzisiaj chciałem poruszyć temat związany z naszą twarzą i to na dwóch poziomach. W pierwszej części tego tematu chciałem powiedzieć o czymś, co planuję wdrożyć. Już po części wdrożyła służba lotniskowa, czyli TSA w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie chodzi o rozwiązanie, które skanuje twarz wszystkich pasażerów w tym momencie opuszczających Stany Zjednoczone. I tą twarz zeskanowaną, czyli tak naprawdę nagraną na kamerze, porównuje ze zdjęciem, którym posługuje się taka osoba. I teraz po co Amerykanie to robią? No, oni robią to przede wszystkim po to, żeby zidentyfikować wszystkich nieamerykanów, którzy opuszczają Stany Zjednoczone, a którzy mogli przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych nie do końca w zgodzie z prawem albo dłużej niż mogli tam przebywać, czyli naruszyli warunki wizowe. Posługują się na przykład dokumentem kogoś podobnego i osoby typu agenci lotniczy nie zwracają na to uwagi, no ale już taki system powinien to wykryć. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe w tym systemie, bo jeśli ktokolwiek podróżował do Stanów Zjednoczonych, to wie, że tam zdjęcia na wjeździe są robione, linie papilarne, nawet odciski całej dłoni są pobierane. Zresztą to nie tylko Stany Zjednoczone, wiele krajów tego typu obostrzenia jakby wprowadziło. Natomiast to, co jest tutaj interesujące, to to, że rzeczywiście wszyscy międzynarodowi pasażerowie mają być poddani tej procedurze już niebawem. Zdjęcia tych pasażerów mają być przechowywane nawet do 14 dni i mają służyć do szkolenia algorytmów, które mają wykrywać tą twarz i te niezgodności. A tutaj obrońcy prywatności podnoszą pewne zastrzeżenia, mianowicie zwracają uwagę na to, że tego typu algorytmy mają strasznie duży stosunek z pozytywów, czyli tak naprawdę alarmowania operatora w sytuacji, kiedy ten alarm jest bezpodstawny, nie powinien być wszczęty, jest to po prostu pomyłka algorytmu. I nawet przytaczane jest, bo tutaj tak naprawdę cała historia wzięła się z tego, że BuzzFeed opublikował dokument, który składa się tam z ponad 300 stron opisanych, jak wygląda wdrożenie tego mechanizmu, jak ma wyglądać, jakie są cele. I te dokumenty zostały tak naprawdę pozyskane przez Privacy Information Center, a BuzzFeed razem z innym medium je analizował i opublikował bardzo obszerny artykuł na ten temat, do którego odeślemy w notatkach. Ale właśnie w tym artykule przytaczana jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie Amazon, który też ma takie swoje algorytmy do rozpoznawania twarzy. Zostały te algorytmy wykorzystane i okazało się, że twarze członków kongresu w Stanach Zjednoczonych. Dowcipnie badacze próbowali zmaczować z różnego rodzaju zdjęciami przestępców, które są publicznie dostępne, i aż w 28 przypadkach ten algorytm powiedział: tak, ten członek kongresu to jest ten przestępca aresztowany pod takim i takim zarzutem, co oczywiście było wierutną bzdurą, bo były to właśnie te false pozytywy. To pokazuje, jak część z tych algorytmów nie jest zbyt dobrze wyszkolona i na przykład nie do końca poprawnie reaguje na różnych rasach, na różnych kolorach skóry, albo w przypadku osób, które mają religijne nakrycia głowy, też te algorytmy nie do końca się sprawdzają i tutaj są wdrażane odpowiednie, jakby osobne procedury, które pomagają identyfikować tą twarz zgodnie ze zdjęciem dowodu w sposób, który ma być taki, jak to nazwać, nienaruszający za bardzo wiary religii, dóbr osobistych takiej osoby. Mi się tutaj przypomina też historia, o której pisaliśmy dobre, myślę, 8 lat temu, kiedy były takie rozwiązania w kamerkach jednego z producentów, czy też laptopach jednego z producentów. Miała to być funkcja blokowania ekranu i miał taki laptop rozpoznawać, że właśnie przed nim pojawia się jego prawdziwy właściciel i laptop był odblokowywany. I to świetnie działało, ale na wszystkich, tylko nie na osoby o czarnym kolorze skóry, bo okazało się, że ten algorytm zupełnie nie radził sobie z tymi osobami. I też jakby wyżej podchodząc do tego problemu, wysoko poziomowo do tego problemu, no to robi nam się takie skanowanie twarzy, które, część osób też się obawia, może niebawem służyć do połączenia tych baz i zasilenia algorytmów, które już teraz są wykorzystywane na przykład w Chinach. Tam też tego typu rozpoznawanie twarzy, czy tak zwany algorytm social scoringu istnieje. I ludzie, którzy popełniają różnego rodzaju wykroczenia, przestępstwa, albo generalnie nie robią czegoś po myśli partii, władzy, dostają ujemne punkty i na przykład na lotniskach nie są w stanie opuścić kraju, bo algorytm wykrywa, że to jest osoba, która ma ten niską punktację, a wyższa punktacja jest potrzebna, żeby ona mogła opuścić Chiny, czy w ogóle, żeby mogła sobie kupić nawet bilet wewnętrznie na jakiś pociąg. Więc to jest taka ciekawostka i pewna utopia, która już teraz w Chinach istnieje. Natomiast jak spojrzymy bliżej na nasze polskie podwórko, to też pomału tego typu rozwiązania do nas wchodzą, może niekoniecznie jeśli chodzi o skanowanie twarzy i wykrywanie twarzy przez kamery, ale już teraz wykorzystywane są odciski palców po to, żeby móc wejść na siłownię, jeśli ktoś ma opłacony abonament. Jest tutaj ciekawe wytłumaczenie tego, dlaczego nagle siłownie postanowiły pobierać odciski palców i nie zawsze w ogóle zgodnie z prawem. A mianowicie dlatego, że dostęp do siłowni często jest przekazywany pracownikom w pakietach, mając różne karty, których nazw firm nie wymienię. Można za pomocą takiej karty wejść i jakby dowolną liczbę godzin spędzić na takiej siłowni. Przy czym, jak się okazało, pracownicy, którzy takie karty posiadają, często wymieniają się tymi kartami ze swoimi bliskimi albo dalszymi znajomymi i te osoby, które takiego abonamentu nie mają wykupionego, też sobie z siłowni korzystają, czyli potencjalnie na jednej karcie każdego dnia może się w siłowni pojawiać inna osoba. No ale jeśli już taką kartę powiążemy z odciskiem palca, no to tutaj zgodnie z rozumieniem i wykładnią różnego rodzaju fitness clubów i siłowni, tylko ta osoba, która rzeczywiście jest właścicielem karty, będzie mogła wejść, no bo tylko ona ma ten odcisk palca. No, plus minus oszukanie skanera odcisku pobierania, do pobierania odcisku palca, no ale umówmy się, że większość użytkowników siłowni raczej nie będzie tam próbowała tego skanera oszukiwać, zresztą to też nie jest chyba dość poprawny model zagrożenia w tym przypadku. Więc konkludując, Stany Zjednoczone wprowadziły takie rozwiązanie, to rozwiązanie nie jest do końca technicznie sprawne i poprawne, ale jakieś sukcesy drobne ma, obrońcy prywatności biją tutaj na alarm, no i wszystko zależy od tego, do czego jeszcze te dane zostaną wykorzystane, a jeśli komuś się nie podoba takie skanowanie, to już teraz, bo to już jest wykorzystywane na lotniskach, można się zgłosić na inny typ weryfikacji, czyli można prawdopodobnie normalnie przez agenta TSA zostać zweryfikowanym, gdzie on będzie patrzył, nie wiem, na nasze uszy, kontury oczu, ust i porównywał to ze zdjęciem, ale faktem jest to, że rzeczywiście wszyscy opuszczający Stany Zjednoczone takiej kontroli mają niebawem podlegać.
To jest w ogóle ciekawy dylemat, bo z jednej strony, jeśli wiemy, jak działają sobie na przykład sieci neuronowe, bo zakładam, że pewnie to wykorzystuje sieci neuronowe, no to im lepiej przećwiczone, im większą ilością danych, tym lepsza ta sieć będzie. Natomiast to wymaga masowego zebrania tych danych po to, żebyśmy się nauczyli i narobili błędów. Swoją drogą jakiś czas temu w Wired był bardzo fajny artykuł na temat sieci neuronowych, który wyjaśniał, jak one dokładnie działają i bardzo mi się podobało, że artykuł był w sumie niedługi, a bardzo dokładnie i fajnie to wyjaśniał. Myślę, że poszukamy i wrzucimy w linkach do podcastu.
No i tutaj jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jak teraz o tym mówiłeś, o tym szkoleniu, że była sytuacja, ona chyba nie jest związana z tym incydentem, ale sytuacja, która dotyczyła zebrania sobie przez firmę IBM zdjęć ludzi z Flickera bodajże, czy Flickra, i analizy tych zdjęć, szkolenia algorytmów na podstawie tych zdjęć, gdzie właściciele tych zdjęć jakby w ogóle nie mieli świadomości, że te zdjęcia zostały wykorzystane, a firma IBM chyba też naruszyła licencję, wykorzystując te, masowo jakby skrapując te zdjęcia i wykorzystując je do szkolenia swoich algorytmów.
Znaczy no, część zdjęć na Flickrze to są licencje CC0 i tak dalej, no ale pytanie, czy oni mieli to skrapowanie jakkolwiek ustawione.
No nie, no ale też z drugiej strony umówmy się, że dzisiaj jeśli ktoś wrzuca jakieś materiały do internetu, no to powinien mieć świadomość tego, że te materiały mogą zostać w jeden czy drugi sposób wykorzystane. Oczywiście źle jest, jeśli się tak dzieje. Dobrze jest, jeśli to wychodzi na jaw. Jeszcze lepiej, jeśli się pociągnie kogoś do odpowiedzialności. Ale to jest szalenie trudne. No przecież nawet na, nie wiem, YouTubie, tak, czy innych tego typu platformach, jeśli jest naruszenie praw autorskich, to raczej jest grożenie palcem za pierwszym razem, mocniejsze grożenie palcem za drugim razem, a później jakieś tam tymczasowe bany, czy zamykanie kont, ale nikt tutaj nie mówi o tym, że nie wiem, za wykorzystanie czyjegoś zdjęcia ktoś idzie do więzienia. Z drugiej strony Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone, może będzie jakiś ciekawy pozew na wielomilionowe odszkodowanie skierowane przez właściciela jakiejś fotografii do firmy IBM i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ty, Marcin, chyba kojarzysz zresztą jakąś polską fotografkę, która łapała, nie wiem, czy to jest dobre słowo, na swoje zdjęcia różnego rodzaju media i później domagała się
nawet nie media, tylko osoby prywatne i to było w tym to jest w tym kontrowersyjne, bo to działa ciągle trwa.
No ale co to media nie powinny, znaczy osoby prywatne nie powinny podlegać takim samym...
Powinny podlegać, tylko wiesz, zakładamy często, że osoba prywatna może nie wiedzieć, jakie będą konsekwencje. Tym bardziej, że w niektórych przypadkach, dodajmy, że ta fotografka przegrała niektóre sprawy sądowe.
Ale niektóre też wygrała,
domagała
tak?
się niektóre wygrała, ale domagała się, ale te, nawet te, które wygrała, no to sądy mówiły, że dobrze, to dajmy tej pani 500 zł czy 1500, ale nie 15 tysięcy, których ona się domagała.
No widać, bo to pani, pani działała na światowym poziomie i kary też sobie pewnie, czy odszkodowania tak, dobierała jak w Ameryce.
Tak, domagała się wysokich odszkodowań nijak nieuzasadnionych, licząc po prostu na to, że wystraszona ofiara zapłaci, podczas gdy ja często miałem okazję opisywać to, tą działalność, często radziłem, idźcie do sądu, przegrajcie, taniej was wyjdzie. Mimo, że to się nie wydaje dobrym pomysłem, to czasem dobrze jest iść do sądu i przegrać. Skoro już rozmawialiśmy o algorytmach i prywatności, to jeszcze jeden temat z tych, które ja miałem przygotowane. Mianowicie pan Aleksander Kogan, nie wiem czy pamiętacie kto to taki, to był pan, który rzekomo oszukał Facebooka i zabrał dane do firmy Cambridge Analytica po to, żeby na tej podstawie profilować ludzi politycznie i serwować im komunikaty dostosowane do ich poglądów. Czyli mówimy o człowieku, który stał w centrum całego zamieszania Cambridge Analytica. I teraz tenże pan chce pozwać Facebooka za naruszenie jego dóbr osobistych, powiedzielibyśmy w Polsce, dlatego że jego zdaniem Facebook dobrze wiedział, co on robi. Nie było tutaj żadnego kłamstwa z jego strony, a sam Facebook, przypomnijmy, twierdził, że Aleksander Kogan go okłamał i dlatego dostał dostęp do danych, do których, które zostały po prostu wykorzystane w taki sposób, w jaki użytkownicy nie chcieli, czy też nie zgodzili się, by były wykorzystane. I dla mnie ta cała historia jest groteskowa, bo powiedzmy to jeszcze raz. Olbrzymi serwis społecznościowy, który ma olbrzymie przychody, który działa na ogromną skalę, mówi, ten pan nas oszukał i dlatego doszło do całego skandalu. Tymczasem on mówi, doskonale wiedzieliście o tym, co się miało z tymi danymi stać. Oba scenariusze są moim zdaniem tragiczne dla Facebooka, bo skoro jeden człowiek był w stanie go oszukać i dokonać tak ogromnego nadużycia, no to chyba coś było nie tak. Jeśli zaś nie oszukał i Facebook powinien przynajmniej wiedzieć, jak te dane będą wykorzystane, to też plama była ogromna. I tutaj powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Dość często utrzymywany jest taki wizerunek Europy jako takiej, która ciśnie Facebooka i wymaga od niego prywatności, ale nie tylko w Europie tak jest. Otóż jeszcze w roku 2011 Facebook zawarł ugodę z Federalną Komisją Handlu, czyli z regulatorem, czy to była Federalna Komisja Komunikacji? Tak, Federalna Komisja Handlu, FTC. Facebook zawarł z tą komisją ugodę, że nie będzie więcej, bo już mu to zarzucano, nie będzie więcej wprowadzał ludzi w błąd co do tego, jakich dane są wykorzystane i kiedy są publiczne, a kiedy są prywatne i tak dalej. Zawarcie tej ugody było dość istotne, bo dzięki temu Facebook nie dostał olbrzymiej kary. Ale teraz prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić, czy Facebook całym skandalem Cambridge Analytica nie naruszył postanowień tej umowy jednak, czyli wprowadził ludzi w błąd co do tego, jakich dane mogą być wykorzystane. Czyli podsumowując, pan, któremu Facebook zarzuca, że oszukał Facebooka, twierdzi, że Facebook powinien o wszystkim wiedzieć i on sam został przez Facebooka zniesławiony, a w tle tego wszystkiego jest, jakby nie patrzeć, przekazanie danych 87 milionów użytkowników w sposób, którego te osoby by sobie nie życzyły do targetowania w kampaniach politycznych.
A prawdy pewnie się i tak nigdy nie dowiemy, bo Facebook ma zbyt dużo do stracenia, żeby tutaj wyszła ona na jaw i było wiadomo, jak to rzeczywiście wyglądało i też przypuszczam, że tam nie pracują ludzie na tyle głupi, żeby się, nie wiem, dali nagrać, czy podpisali dokument, w którym przyznają się, że wiedzą, do czego te dane mają być wykorzystane, albo jakich rezultatów się spodziewają, czy też oczekują być może od pana Aleksandra.
Kolejny news ode mnie będzie odnośnie smartfonów. Konkretnie natrafiłem na taki raport ciekawy, Mobile Security Report z lutego tego roku, przygotowany przez Prodeo Lab, czy Prodeo Lab, jakkolwiek to przeczytamy. Oni przebadali ponad 3 miliony aplikacji mobilnych i ponad 500 tysięcy telefonów, smartfonów. Analizowali, jakiego rodzaju zagrożenia są teraz popularne, z czym się spotykamy i analizowali dwa systemy operacyjne, czyli Androida i iOS-a. No i ten raport w niektórych miejscach jest dość oczywisty, dało się to przewidzieć, ale w niektórych jest zaskakujący. Mamy rozpisane rodzaje ataków na takie trzy warstwy. Atak na urządzenie konkretnie, atak na sieć, czyli tam man in the middle, podsłuchiwanie, tego typu rzeczy i ataki aplikacyjne. No i tu się okazuje, że 78% ataków z tego badanego okresu to są ataki na aplikacje, czyli wszelkiego rodzaju zainfekowane aplikacje, aplikacje, które zostały stworzone po to, aby wykradać dane. No tutaj nie ma zaskoczenia. Ale kolejna rzecz, która może zaskoczyć, co te aplikacje tak naprawdę robią z telefonem? No i tu mamy podział na Androida i iOS-a. Pierwsza kategoria to jest device manipulation, czyli wszelkiego rodzaju manipulacje związane ze smartfonem, tam zmiana ustawień, przekierowanie jakichś tam typu, że SMS-y gdzieś lecą nie tam, gdzie powinny, odczytywanie rozmów, to ogólnie manipulacja danymi. Jaki procent jest dla Androida aplikacji złośliwych, które to robią, i jaki dla iOS-a? Dla Androida jest to 1/3. Co trzecia złośliwa aplikacja coś manipuluje z urządzeniem. Dla iOS-a jest to 0,24%. No z prostego względu, na iOS-ie za bardzo zrobić się tego nie da. Aplikacje są stosunkowo odseparowane od siebie, jako takie kontenery, można by powiedzieć. No i jedna aplikacja do danych drugiej aplikacji nie za bardzo może zaglądać. Integracja z systemem operacyjnym jest bardzo ograniczona, więc tutaj to upośledzenie, nazwijmy, iOS-a jest jego zaletą. Ale taka kategoria, w której najwięcej mamy tych procentów, co się robi, będąc złośliwą aplikacją, to jest wyciąganie danych z telefonu. 67% aplikacji na Androida kradnie dane. 61% na iOS-a też pewnego rodzaju dane kradnie. No i teraz warto przejść do tego, jakiego rodzaju dane są zbierane. Ja stawiałem na to, że najlepiej kraść zdjęcia, SMS-y, tego typu rzeczy, pliki użytkowników, a tu się okazuje, że to jest koniec całego ogona kradzionych rzeczy. Tylko 4% aplikacji kradnie SMS-y i dane użytkowników. Numer jeden to są dane tak naprawdę, w zasadzie numer jeden, pierwsze top 5 to są dane związane z profilowaniem użytkownika, kim on jest, gdzie mieszka, jaki ma telefon, jakie aplikacje ma zainstalowane. 15% wszystkich aplikacji kradnie na przykład kontakty, to też jest ciekawe. A jeśli chodzi o rodzaje infekcji, znaczy rodzaje manipulowania tym urządzeniem, to też jest ciekawie. Ja spodziewałem się, że na przykład takim dochodowym biznesem byłoby wysyłanie premium SMS-ów. Okazuje się, ile aplikacji to robi. Poniżej 1%. Kiepsko. A na przykład, to mnie zaskoczyło, ransomware'y, czyli wszelkiego rodzaju aplikacje, które żądają okupu, blokują nam telefon, to jest 19% wszystkich aplikacji. Dla mnie to jest zaskoczenie. Nie wiedziałem, że aż tyle tego jest. Wiadomo, że na iOS-a no nie za bardzo by się taki ransomware dało napisać i użyć, no ale na Androida okazuje się, jest to co piąta złośliwa aplikacja, z tego badania przynajmniej tak wynika. Ten raport niestety nie ma podziału na kraj, co też mnie martwi, bo domyślam się, że na przykład takie atrakcje jak premium SMS-y w Polsce by zrobiły furorę, ale na przykład w innych krajach może to nie jest takie popularne, więc warto ten raport przeczytać, on ma 13 stron tak naprawdę, ma mnóstwo obrazków, wykresów, to jest ciekawe. Na przykład dział taki jeszcze ostatni może wspomnę, phishing. Jak przeanalizowano różnego rodzaju kampanie phishingowe, to dawniej numerem jeden był e-mail. Czyli przychodzi ci fałszywy e-mail, kliknij tutaj, e-mail z banku, tego typu rzeczy. Teraz się okazuje, że 19% to są maile. Wszystko pozostałe, czyli 81% wszystkich pozostałych ataków, to są albo SMS-y, albo Messengery. Ewentualnie jeszcze komunikaty w grach, czyli wewnętrzna komunikacja na przykład w grach komputerowych, tego typu rzeczy. Zmienia się po prostu moda, w jaki sposób hakuje się tych ludzi. Raport jest bardzo ciekawy, króciutki, wrócimy do powiązanych tam pod odcinkiem, można sobie go przynajmniej przeskrolować i pooglądać wykresy.
No ja myślę, że wiem, z czego to wynika, bo mamy teraz też takie pokolenie młodych ludzi, którzy często w ogóle nie mają skrzynki mailowej, adresu e-mail, ale mają konta na trzech komunikatorach i pewnie w 5 gier grają, więc te ataki podążają chyba tam, gdzie do tych kanałów komunikacyjnych, gdzie ludzie się rzeczywiście ze sobą komunikują. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia w tym, co powiedziałeś, Kuba, bo użyłeś takiego sformułowania, aplikacje kradną kontakty, no ale one kradną poprzez jakieś błędy, czy po prostu pytają o uprawnienia związane z dostępem do książki kontaktowej i liczą na brak świadomości, co to oznacza od strony użytkownika?
Moim zdaniem, tutaj w raporcie nie jest to podane, ale moim zdaniem to jest normalne wyciągnięcie legalne tych kontaktów. Weź pod uwagę, jak wygląda...
Po uzyskaniu uprawnienia.
Tak, dokładnie tak. Weź pod uwagę, jak to wygląda na Androidzie. Instalujesz aplikację, dostajesz taką ścianę uprawnień, gigantyczna ściana, potrzebuje dostęp do A, B, C, D, E, F, G, H i tak dalej, dajesz approve. No bo jak nie dasz approve, no to nie zainstalujesz. Koniec. Poza tym, tak naprawdę, ci deweloperzy, jak ja instalowałem aplikację na Androida, oni zawsze podają sensowny powód, dlaczego to potrzebują. Dlaczego potrzebuję kontakty? No, żebyś mógł zaprosić znajomych do gry, prawda? Proste. Tylko, że w polityce prywatności napisane jest, że wysyłasz te kontakty na ich storage, tam gdzieś w chmurze, a oni mogą je przetwarzać, bo dajesz im licencję na przykład, nie? Więc to nie jest żadne szukanie dziur w systemach, nic takiego. Po prostu użytkownik klika, tak, zgadzam się, okej.
Okay. Mhm. No tak, zresztą jest też kilka takich luk, można powiedzieć, logiki biznesowej albo było, gdzie aplikacja, chociaż nie ma dostępu do lokalizacji, czyli usług lokalizacyjnych, no to mimo wszystko może określić, gdzie ty jesteś tam na szereg różnych sposobów, monitorując inne elementy systemu i jakby robiąc takie educated guessy, tak? Czyli na przykład dostęp do tego, do jakiej sieci Wi-Fi jesteś podpięty, tą informację można zdobyć na podstawie tego i korzystając z publicznych baz danych SSID i MAC adresów, też można się dowiedzieć, gdzie ten access point stoi, no, czyli gdzie użytkownik był, kiedy był podpięty i korzystał z tej aplikacji, no ale czytanie tych uprawnień to rzeczywiście jest coś, co jest tą ostatnią barierą, granicą i to użytkownicy no, powinni robić, a nie robią, albo dają się właśnie zmanipulować tym, a bo potrzebuje tego do tego i tego, tak jak mówisz. Były zresztą chyba takie badania, gdzie ktoś próbował wejść do kolejki, wciąć się w kolejkę do jakiegoś, nie wiem, sklepu, lekarza, czegokolwiek. I jak ludzie się wpychali, no to budziło oczywiście oburzenie. Natomiast, jeśli dobrze pamiętam, tam z tych badań wynikało, że jeśli się wpychało do kolejki, powiedziało się, chciałbym tu stanąć, bo potrzebuję, czyli podało się jakiś powód, jakkolwiek kuriozalny on nie był, to było to lepiej przyjmowane niż po prostu wcięcie się w taką kolejkę, więc to pewnie ma też związek z naszą psychiką i spodziewam się, że twórcy tych takich shady applications, oni pewnie wszystkie te mechanizmy doskonale znają i wiedzą, robią też testy, tak, że jak poproszą o to pod kątem tego, tamtego czy owego, jeśli chodzi o dostęp do książki kontaktów, no to część użytkowników, czy większa część się zgadza, więc aha, no to prośmy, że będziemy pozwalali wam na przykład lokalizować czy przesyłać pieniądze do znajomych z książki kontaktowej, tak, albo lokalizować bankomaty w okolicy, no bo to brzmi tak niewinnie i ludzie chcieliby i mówią, a w sumie to nie jest głupie, no to się zgodzę, a oczywiście tego innego powodu, czy też innych możliwości, jakie deweloper wtedy uzyskuje, kiedy ma dostęp do tych danych, wiadomo, nie naświetla się. No i z tym, co ty mówiłeś, czyli z tym raportem, wiąże się to, o czym ja też chciałem powiedzieć na koniec, a mianowicie na obchodzeniu zabezpieczeń, bo ty mówiłeś o atakach, które są jakby możliwe do przeprowadzenia zdalnego, no ale są przecież też ataki możliwe do przeprowadzenia lokalnego, czytaj, ktoś ci wyrwie telefon, zgubisz telefon, ktoś znajdzie twój telefon, albo wreszcie ktoś cię zatrzyma, bo ma do tego uprawnienia i będzie chciał twój telefon przeszukać w cudzysłowie. I chciałem powiedzieć o obchodzeniu uwierzytelniania twarzą w smartfonach. Coraz więcej telefonów komórkowych, smartfonów ma możliwość odblokowywania ekranu, dostępu do urządzenia na podstawie wykorzystywania kamery i dodatkowych czujników, jeśli mówimy o iPhone'ie. I badacze z Holandii przyjrzeli się 100 telefonom, różnym markom i próbowali obejść te metody uwierzytelniania za pomocą właśnie twarzy. Okazało się, że 42 telefony na 100 zostały pokonane. W tym też Samsung Galaxy S10, czyli całkiem nowy i taki flagowy telefon firmy Samsung, gdzie okazało się, że wystarczyło pokazanie zdjęcia czy też filmiku nagranego na innym telefonie, żeby telefon tą twarz rozpoznał, czyli można było, mówiąc wprost, z ukradkiem kogoś nagrać albo zrobić mu zdjęcie i wykorzystać ten materiał do tego, żeby później pozyskać telefon tej osoby odblokować. Były też możliwe oszukania, było też możliwe oszukanie telefonu poprzez tak zwane podobieństwo rodzinne, czyli sytuację, w której rodzeństwo jest do siebie bardzo podobne, czy też no w ogóle mówimy o bliźniakach, no to nie ma się co dziwić, czasem nawet ludzie mylą się przy rozpoznawaniu takich osób, ale tutaj ja bym zwrócił też uwagę na to, że to nie jest od razu powód do tego, żeby śmiać się z tych 42 nie wiem, producentów czy modeli telefonów, Bo okazuje się, że o ile na przykład Samsung Galaxy S10 został oszukany taką trywialną metodą, no to już Samsung Galaxy S9 nie. Czyli coś poszło nie tak, jeśli chodzi o nową wersję telefonu, gdzie nowsza wersja telefonu jednak jest do oszukania prostszą metodą, a starsza się przed tą metodą broni. Samsung zaś, i to też trzeba podkreślić, wprost przy setupowaniu takiego face recognition, czyli tego rozpoznawania twarzy, ostrzega użytkownika i mówi, to jest to rozwiązanie. To odblokowywanie telefonu jest uważane jako mniej bezpieczne niż inne możliwości blokowania telefonu, które ci oferujemy, w tym na przykład odblokowanie telefonu za pomocą odcisku palca, czy też za pomocą kodu ekranu. I warto na to zwrócić uwagę. Rzeczywiście to odblokowywanie twarzą może być wygodne, ale może być zdecydowanie łatwiejsze do obejścia. Pytanie tylko, czy jest się czym przejmować? No bo każdy z nas od razu czuję się chyba, tak mi się wydaje, powinien się może czuć niekomfortowo, kiedy dochodzi do wniosku, kurde, jakby ktoś miał mój telefon i mógł moim zdjęciem go odblokować, no to chyba słabo. Ale kiedy to się zdarzy? To się zdarzy tylko w przypadku tak zwanych ataków ukierunkowanych, kiedy, nie wiem, służby pozyskają nasz telefon albo osoby z bliskiego naszego otoczenia będą chciały się do tego telefonu dostać, ale w takim najpopularniejszym scenariuszu zostawiamy nasz telefon w taksówce, ewentualnie ktoś nam go wyrywa na ulicy z ręki i on jest zablokowany, no to pierwsze pytanie, czy taka osoba, która ten telefon pozyska, w ogóle będzie chciała się do niego dostać, czy raczej nie postawi na to, że ten telefon po prostu zastawi w jakimś lombardzie, bo będzie chciała za niego uzyskać pieniądze. Szybkie wynagrodzenie, tak? Nie interesują mnie dane, nie chcę się włamywać, ja chcę kasę na kolejne pół litra wódki. A może druga sytuacja będzie taka, że jeśli nawet będzie to jakiś złodziej, który chciałby się dostać do materiałów na tym telefonie, tak? Chociażby, nie wiem, do tego Facebooka i tak jak mówiłeś, zacząć oszukiwać czy fiszować znajomych takiej osoby, no to też nie będzie w stanie, no bo on, kurczę, komuś tam wyrwał na ulicę, ale przecież wcześniej mu zdjęcia nie zrobił. Taksówkarz może nawet jakąś kamerę miał i monitorował wnętrze swojego pojazdu w celach bezpieczeństwa, ale też to zdjęcie może nie być tak wyraźne. Więc to, że da się obejść te mechanizmy blokowania twarzą, może nie być takim problemem dla większości sytuacji, no bo nie dla wszystkich. No i tutaj też na koniec warto podpowiedzieć, że jest też jednak większość telefonów, która przed takimi prostymi atakami się chroni. W tym do tej pory jakby niepokonany Face ID iPhone'a, który działa nie tylko na podstawie czujników optycznych, ale też buduje jakby trójwymiarową mapę twarzy, porównuje, jest nawet bezpieczniejszy niż Touch ID, czyli rozwiązanie związane z analizą palca, odcisku palca. My kiedyś robiliśmy takie porównanie tych dwóch mechanizmów i pokazywaliśmy różnicę, więc to zalinkujemy w notatkach. Natomiast tu taka moja rada dla wszystkich posiadaczy smartfonów, niezależnie od tego, czy mają iPhone'a, czy mają Samsunga, czy ich telefon jest na tej liście 42, które dało się obejść, czy go tam nie ma. Warto się na taką stratę telefonu przygotować, bo żeby w ogóle ktoś przypuścił taki atak, no to ten telefon musi przestać być w naszym posiadaniu. I przygotować można się w mega prosty sposób, niezależnie od producenta telefonu i systemu operacyjnego. Są rozwiązania typu Find My iPhone, Find My Android, gdzie możemy sobie tylko przed stratą tego telefonu skonfigurować takie ustawienie, które pomoże nam na mapie namierzyć za pomocą usług lokalizacyjnych włączonych w telefonie, jeśli ten telefon jeszcze żyje, ma baterię i karta SIM nie została z niego wyjęta, sieć Wi-Fi wyłączona, namierzyć, gdzie ten telefon się znajduje, więc jak go zostawimy w taksówce, no to możemy zobaczyć, gdzie on potencjalnie jeździ, albo rzeczywiście z taksówce, jak został nam w domu i wpadł po prostu gdzieś tam w jakąś niszę w kanapie, to też namierzymy, że on jest w domu, a wcale nie zostawiłem go w pracy, czy gdzieś po drodze nie wypadł mi w autobusie, czy tramwaju. Więc z tych mechanizmów na pewno warto korzystać i warto też mieć świadomość, że te mechanizmy służą nie tylko do namierzenia takiego straconego telefonu, ale one mogą nam pomóc tą naszą prywatność zachować, bo można przy zorientowaniu się, że jednak straciliśmy ten nasz telefon, został nam skradziony, wyrwany albo go po prostu zgubiliśmy, można w takiej usłudze wymusić, jeśli kiedy kiedykolwiek ten telefon się pojawi online, skasowanie danych na tym telefonie, albo jeśli straciliśmy ten telefon właśnie przed chwilą, a jesteśmy na jakimś dużym koncercie, konferencji, czy innym dużym spotkaniu w firmie i nie wiemy tak naprawdę, kto z osób w okolicy może ten telefon mieć w kieszeni, bo go nam po prostu zwinął, kiedy się odwróciliśmy, możemy aktywować nie do wyłączenia sygnał z tego telefonu, nie da się takiego sygnału wyciszyć, a potem sygnale można zlokalizować, gdzie ten telefon jest, czyli dojść do konkretnej torebki jakiejś osoby, która, czy plecaka jakiejś osoby, która nam ten telefon gwiznęła. I to bardzo, bardzo fajne rozwiązania. Do jednego i drugiego producenta linki podamy, zresztą już kilka razy je opisywaliśmy. I na sam koniec jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ dzisiaj przestępcy, którzy takie telefony kradną, oni wiedzą, że w przypadku na przykład iPhone'a nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego, co polegałoby na tym, że jak taki telefon zablokowany mamy, to go tam, nie wiem, sformatujemy, przejdziemy do ustawień fabrycznych i po prostu skasujemy dane tego właściciela, ale ten sprzęt niejako wykorzystamy jeszcze raz i go sprzedamy. To nie jest możliwe, trzeba taki telefon wcześniej odpiąć z konta iCloudowego. No i tutaj przestępcom, którzy nam wyrwali taki telefon albo po prostu nas okradli, znaleźli ten telefon, oni nic z nim nie zrobią, chyba że go sprzedają na części, tak? Więc części można wykorzystać, no ale użyteczny ten telefon nie jest. Dlatego tak bardzo w cenie teraz są takie ataki sprofilowane, gdzie przestępcy osobom, które straciły taki telefon, wysyłają wiadomości, podszywając się pod usługę Apple'a, pod iClouda i mówiąc: o, tutaj iCloud, znaleźliśmy twój telefon, który zgubiłeś, kliknij w ten link, zaloguj się, żeby zobaczyć, gdzie on jest. Ale link, jak się domyślacie, prowadzi tak naprawdę do fałszywego iClouda. Jeśli ofiara ucieszona, że jej telefon został znaleziony, da się złapać, poda login, poda hasło, no to tak naprawdę ten login i hasło do iClouda mają teraz przestępcy, mogą się zalogować na prawdziwe konto, odpiąć ten telefon z tego konta poprzedniego właściciela, no i teraz już go sformatować, wykorzystać, spieniężyć bardziej niż byli w stanie to zrobić przed tą sytuacją. A gdyby się ktoś zastanawiał, skąd przestępcy nagle mają numer telefonu do wysłania takiego ataku do właściciela, który przecież telefon stracił, no to podpowiadam, że jeśli się taki telefon straci, to większość osób z reguły, jak go blokuje zdalnie, próbuje go namierzyć, to ma możliwość zostawienia takiego komunikatu do znalazcy i bardzo dużo osób tam pisze: ten telefon został zgubiony, za jego odnalezienie i oddanie wysoka nagroda, proszę o kontakt na adres e-mail albo numer telefonu taki i taki. I właśnie na te dane kontaktowe podane w tym komunikacie, który przecież widzi znalazca tego telefonu, czyli w tym przypadku przestępca, złodziej, wysyłane są te fałszywe wiadomości. Także bądźmy świadomi tego typu ataku, jeśli korzystamy z tych rozwiązań, które mają na celu zdalny monitoring naszego telefonu, czy pomoc w przypadku, kiedy go zgubimy. I jakby tego typu praktyczne porady związane nie tylko z taką sytuacją jak zguba telefonu przekazujemy na naszym wykładzie Jak nie dać się zhakować, który już coraz bardziej się zbliża i w 11 miejscach, miastach za chwilę będzie. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli się zarejestrować na ten wykład, to zawsze możecie podać kod podcast, który naliczy wam zniżkę właśnie za to, że na bieżąco słuchacie naszego podcastu.
To wszystko w tym odcinku podcastu, a ode mnie jeszcze jedna uwaga. Niestety nikt nie rozwiązał easter egga z odcinku numer 15, co trochę mnie zmartwiło, więc tym razem ograniczę się do podpowiedzi, jak rozwiązać tamtego easter egga. Mianowicie musicie spojrzeć na takie alfabety lub pisma, na które ludzie zwykle nie patrzą, kiedy je czytają. Być może to wam w czymś pomoże. Powodzenia. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.